Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Cieszę się, że Was dzisiaj widzę i że mogę z Wami dzisiaj podzielić się Bożym Słowem. Kilka słów takiego usprawiedliwienia, ponieważ dawno się nie widzieliśmy. Znaczy, widujemy się w czwartki, kiedy tu jesteśmy na społeczności, ale w niedzielę samą, jeżeli chodzi o samą niedzielę, to dawno nas tutaj nie było, zdaje się, prawda? Ale wracając do brata przemówienia, rzeczywiście, jakie to jest ważne. Po pierwsze, to co Jakub mówi, że jeżeli ktoś się rodzi na nowo, to rodzi się przez co? No przez Słowo Boże właśnie. Przez Słowo Boże. I pytanie, które muszę sobie zadać zwyczajnie po prostu, czy ja wierzę, że drugi człowiek może się narodzić na nowo? No to przez co się narodzi? Przez Słowo Boże. Tak? Druga rzecz jest taka, też to samo słowo oczywiście dotyczy pytania takie, czy wierzę, że potrzebuje wsparcia, to skąd to wsparcie mam wziąć? No Słowo Boże. Słowo Boże i modlitwa, właśnie to jest Kościół, tak? Ale jeszcze wracając do tego, co później powiedziałeś, to mi się zawsze przypomina ta sytuacja z Eunuchem, kiedy pyta się go Filip, czy rozumiesz, co czytasz? Czy rozumiesz? On mówi, jak mam rozumieć, skoro nikt mi tego nie wyjaśni? Także takie to jest bardzo ważne, że my musimy trwać w Słowie. Kościół ma trwać w Słowie i w modlitwie. To jest pierwsza charakterystyka Kościoła. Trwali w społeczności, trwali w Słowie, trwali w modlitwie i to było dla nich najważniejsze. Jak inaczej chcesz wytrwać? Jak inaczej chcesz przejść przez to życie? Jak chcesz w ogóle stanąć przed Bogiem? To jest albo w to wierzysz, albo nie. Więc jeszcze tylko wracając troszeczkę do takiego naszego, co się działo z nami. Dużo takich wydarzeń było. Rzeczywiście bardzo często w niedzielę wyjeżdżaliśmy albo byłem po prostu w innym zborze, gdzieś usługiwałem. Było też bardzo ważne spotkanie w ciągu tego lata, mianowicie spotkanie w związku z urodzinami mojego taty, 85. Tata dał się namówić w ogóle, żeby z domu ruszyć się, wyjechał. Przyjechał aż do Polski. Nie tutaj, nie tak daleko, ale gdzieś tam bliżej Poznania. Cała rodzina się spotkała, z dowód jest zdjęcie, żałowałem, że nie mam tego zdjęcia, bo wielu z Was pamięta, wiele osób by pamiętało i to dla niego była taka wielka radość, kiedy on o tym opowiadał, mój tata tak prosto opowiada, ale opowiada o tym, jak Bóg prowadzi, więc i jego ojciec był wierzący, i jego dziadek był wierzący, dlatego, że w ich domu było Słowo. I nawet do dzisiaj pamiętam taka wielka Biblia, w której tam z przodu jest nawet taka kronika pisane, kto, kiedy, co tam się wydarzyło w Biblii, tak było kiedyś robione. I taka Biblia gdzieś tam rodzinna istnieje. A więc Słowo jest bardzo ważne. To tak w wielkim skrócie. W związku z tą rodziną, powiem taką historię, która będzie wprowadzeniem do tego, o czym dzisiaj mówimy. Jechaliśmy znowu po wnuki nasze, to jest taka druga skrajność. Bardzo kochamy nasze wnuki, to jest oczywiste. Mamy lekkiego bzika, tak to można powiedzieć, na punkcie swoich wnuków. Więc jedziemy po nie, jadę specjalnie, ja jeżdżę pomału. Naprawdę, wczoraj tak jechaliśmy, to ja 70, 80, mi się już nigdzie nie śpieszy. Ja już to wszystko znam. W każdym razie jechaliśmy po nasze wnuki specjalnie gdzieś tam przez Bartoszyce, przez te wszystkie wioseczki. Nawet było ostrzeżenie, policja, dobrze, widzę, pomału, i tak pomału jadę. Ale wyjeżdżając, oni do mnie, że tak powiem, strzelili z tego pistoletu z tyłu, a tam znak był jeszcze przede mną, a ja już miałem 60 parę na godzinę. Włączyli sygnał, pojechali za mną, jak ścigali, jak przestępcę, dopadli mnie. Dobrze, że mnie na ziemię nie rzucili. Ale trzeba było, już to było takie, wiecie, to jest bolesne. No, traktują cię po prostu jak takiego przestępcę, tak? Później, jadąc jeszcze kawałek dalej, pomyliłem drogę. I w tym czasie moja żona do mnie mówiła, czyja to była wina? No oczywiście, że żony, prawda? Skręciłem nie w tą drogę, gdzie trzeba, musiałem 15 km, a specjalnie jechałem tam, górą, żeby było krócej. Więc 15 km musiałem jechać w jedną stronę, tylko po to, żeby zawrócić, bo to była trasa szybkiego ruchu. Nie dało się nigdzie zjechać. 15 km. Ale po drodze wielki plakat, wielkie takie billboardy. Jezu, ufam Tobie. Jezu, i to jadąc raz, później zawróciliśmy z powrotem i znowu ten sam billboard. Jezu, ufam Tobie. To taki pewien katolik w Polsce robi. Też miał jakiś kryzys, tam się nawrócił i takie billboardy Polsce robi. Nie wszystkie są takie jakby nasze, w cudzysłowie to powiem, ale no właśnie mi to dobrze zrobiło, że tak powiem. To było dobre dla mnie. Czyli jest takie zdenerwowanie, jest takie no dlaczego to mi się przydarza, aż tak człowiek uderzy pięścią, prawda? I właśnie jeszcze to szukanie jego kozła ofiarnego. A ja chcę teraz wrócić do tego, co czytaliśmy dzisiaj. I w pewnym miejscu pojawia się takie słowo oszalałaś. Jak byście się czuli, jakby ktoś wam tak powiedział? Oszalałeś. Oszalałaś. Kto tak powiedział? Do kogo tak powiedzieli? No do Rodę tak powiedzieli, tak? Bogu winna dziewczyna poszła otworzyć drzwi, nie dość, że się pofatygowała. No okej, okay, no nie otworzyła mu tych drzwi od razu, tak? Ale idzie, mówi im dobrą wieść, a oni mówią jej, oszalałaś. Są prawdopodobnie zdenerwowani. My bardzo lubimy tą drugą część tej historii, kiedy Piotr jest wyprowadzony z więzienia, ale pierwsza część o czym mówi? O Jakubie, którego co? Ścieli, tak? Te historie bardzo często są jakby specjalnie zestawione ze sobą w Biblii, żebyśmy widzieli, że to nie jest taka, to nie jest opowieść jak w Hollywoodzie. Modlisz się, bum, i wszystko działa jak super, po prostu jak spłatka, nie? Nie, tak nie jest. I ci ludzie mogli być poirytowani. To był ich przywódca, to był Jakub, to był ich przywódca Piotr. Jeden go ścieli, teraz ten jest w więzieniu. Mogli być źli nawet, oszalałaś. Byli źli na całą tą sytuację i na niej to się akurat skrupiło. Tak? Oszalało. Jak często tak bywa w naszym życiu, że denerwują nas nie tylko jacyś politycy w naszym kraju czy za granicą, denerwują nas czasami najbliższe osoby. Najbliższe osoby. Prawda? Coś nas wytrąca z równowagi. I o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć i zacznę od... No właśnie, od listu do Galacjan, trzy miejsca, list do Galacjan, psalm 37 i Ewangelia Mateusza. Postaram się zrobić to jak najszybciej. List do Galacjan, końcówka tego listu i tu zaczynamy od wiersza ósmego. Bo kto się je dla ciała... swego z ciała rządź będzie skażenie, a kto się je dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Ja sobie zrobiłem też taką parafrazę, bo to jest jeden ze sposobów takiego mojego zapamiętywania czy uczenia się, jakby żeby ta treść gdzieś tam siadła głębiej, więc tylko tam złe słówko patrzę, że błąd popełniłem, powinien być ten, kto żyje, by zaspokajać swoje grzeszne pragnienia, umieranie odziedziczy na nieskończoność istnienia. Ten zaś, kto chętnie ulega woli Ducha Świętego, otrzyma dar życia wiecznego. To jest, mówię, moja parafraza. Jeżeli żyjesz tylko po to, żeby zaspokajać swoje grzeszne pragnienia, to będzie miało swoje konsekwencje. To będzie miało swoje konsekwencje. Ja sobie to nazwałem umieranie na nieskończoność istnienia. Dlaczego? To dziwnie brzmi, jakby to był dysonans, jak to wieczne istnienie, a jednak umieranie. No tak jest. Ludzie wierzą, naprawdę niektórzy wierzą, że jak jest śmierć, to jest koniec. No wierzysz w to. Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Bóg mówi to, co przez cały czas mówimy i o tym mówi Ewangelia przez cały czas, że musimy być pojednani z Bogiem, musimy zawrzeć z Nim przymierze. Tylko wtedy będziemy bezpieczni. A inaczej to tak jak, wiecie, jak teraz było gorąco i nagle bum i zrobiła się zima prawie, że u nas już, my już grzejemy w domu. Tak w życiu wielu ludzi, tak samo jak z tą wojną było, nie, nawet specjaliści, analitycy mówili, niektórzy, nie wierzę, żeby jakaś wojna była. Bum, jest wojna, tak? Już sobie planowaliśmy różne rzeczy i tu proszę bardzo, jak polityka się, że tak powiem, popsuła, ekonomia się popsuła, wiele rzeczy nam w życiu popsuli. Tak podobnie będzie z naszymi oczekiwaniami. My sobie możemy w coś wierzyć, mieć nadzieję, a będzie to, co będzie. Po ludzku mogą być różne scenariusze, ale Bóg powiedział to, co powiedział. Bóg stoi za swoim słowem w 100%. Nie wywiniesz się od tego. I teraz zobaczmy dalszą część. 7 wiersz. czy dalszą, wcześniejszą część. Mówi tak, nie dajcie się oszukać. Przepraszam, tu ma, o, tu jesteśmy. Siódmy wiersz. Nie dajcie się oszukać, bo Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Bo cokolwiek człowiek sieje, to też będzie żąć. Nie dajmy się oszukać też w taki sposób, bo gdybym wyciągnął ten fragment jeden, w sensie co człowiek sieje, to i rządź będzie, to człowiek mógł powiedzieć, a moment, zaraz. Znam wielu ludzi, którzy żyją tak, jak żyją, czyli na przykład garściami jedzą cukier, jedzą tłuste rzeczy i nic im nie jest. O czym ty mówisz? Tak? Może niektórych to dotyczy, ale może mi się uda. Znam iluż to ludzi, którzy jeżdżą jak wariaci, przepisów nie przestrzegają, a w różnych dziedzinach tam kantują. I nic im nie jest, oni są tacy wyślizgani, oni im całkiem nie... Jak to, co siejesz, to rządź będziesz? Nie, bez przesady. Mi się uda. Mi się też uda. To oni są nieudacznikami, ale ja? Nie, jak mi się uda. Pomijamy tą jedną rzecz właśnie tutaj, że to jest Boże prawo i dotyczy, jeszcze mało tego, można powiedzieć drugą stronę, przepraszam, jeszcze wrócę, bo ktoś może powiedzieć tak, i to taki nasz rodzinny przypadek, nasza kochana ciocia, siostra mojej teściowej, tak? Ona nie dość, że żyła pobożnie, nie dość, że żyła zdrowo, nawet kisiel się jadło z jakimiś tam warzywami i tak dalej, takie zdrowo, bardzo zdrowo się odżywiała i tak dalej. I co? Umarła na raka. Umarła na raka. Tak? I ktoś mógł powiedzieć, a iluż to takich jest, tych twoich braci i sióstr, którzy tak trzymają się Bożego Słowa, chodzą do kościoła i co z tego? I chorują, i mają wypadki różne, i różne nieszczęścia ich spotykają. Jak to? Jak to? To byłby temat na osobne kazanie. Ja tak de facto przygotowywałem już coś zupełnie innego. Psalm 38, 39 w niesamowity sposób o tym mówię. Dawid jest właściwie pod takim pręgierzem stoi tych bezbożnych ludzi, którzy się z niego naśmiewają, z jego wiary, z jego zaufania Bogu. My mamy, to słowo ostrzega, ale też słowo nas zapewnia. Ufaj Bogu. Ufaj Bogu. Jezu, ufam Tobie. Naprawdę wszystko jest w Jego ręku i naprawdę On ma wszystko pod kontrolą. Czy nie jest tak czasami, że ja przynajmniej pamiętam takie swoje doświadczenie, kiedy byłem nastolatkiem jeszcze, siedziałem tak samo w zborze, miałem takie myślenie, co ja tu właściwie robię? Pogoda jest piękna, tam mógłbym być z kolegami gdzieś nad jeziorem może, albo gdzieś na rowerach, albo coś moglibyśmy robić fajnego. Zabawa jest tam, impreza jest tam, tam jest muzyka, tam są koledzy, tam się fajnie dzieje. A co ja tu robię? W kościele? Znowu te same pieśni śpiewają, znowu te same osoby się pomodlą. Nawet wiedziałem, kto po kim będzie mniej więcej. Umiałem sobie to wyliczać. Po co tu siedzieć? To przecież marnowanie czasu, marnowanie życia. Mówię, życie to jest tutaj, tu, tam, gdzie można zdobyć pieniądze, gdzie można zdobyć kasę. Jak to ktoś ostatnio mówi, takie modne słowa. W życiu chodzi o marże. W życiu chodzi o marże, tylko i wyłącznie. Ile po prostu z tego będziesz miał? I tylko to się liczy. Wtedy jesteś ważny, bo jak nie masz, jesteś golcem, to jesteś golec. I pod względem finansowym, ekonomicznym i w ogóle społecznym tak samo, to kim ty jesteś w ogóle? Co ty sobą reprezentujesz? Czy nie tracę życia, nie tracę czasu, nie tracę energii na to, że jestem tu w zborze i słucham Bożego Słowa? A może powinien być tam? Nawet nie muszę wychodzić, właściwie wystarczy mi komputer, wystarczy mi komórka. Po prostu dajcie mi święty spokój, ja bym sobie tam siedział, bym sobie tam szydełkował na tej komóreczce i pyk, i następne, i następne, i coś bym sobie tam oglądał. Po prostu, no, czy ja coś złego robię? Nic złego nie robię tam. Żyję sobie. Galacjan 6, 7, 8 mówi, nie daj się zwieść, nie daj się oszukać. A najbardziej zwodnicze w tym świecie jest co? Serce człowieka. Twoje własne serce. Twoje własne serce jest głupie i musi to do ciebie dotrzeć. Najgorsza sytuacja jest wtedy, Nie wtedy, kiedy człowiek choruje, ale wtedy, kiedy myśli, że jest zdrowy, a choruje. Kiedy myśli, że wszystko z nim jest okej, a stoi na przepaści. Na przepaści nie tylko jakiegoś ekonomicznego załamania, ale w ogóle na przepaści, bo jego życie stoi na włosku. Za niedługo ma stanąć przed Bogiem, a on myśli, że jakoś to będzie. Dlatego tutaj wcześniej też jest powiedziane w 6 rozdziale, tym jeszcze wracam do Galacjan, 6 rozdział, 3 wiersz, ponieważ sytuacja jest taka, kontekst jest taki, jest ważny. W tym kontekście jest upadek. Upadek brata, upadek siostry. Ktoś się potknął, komuś się powinęła noga. I teraz mówi w taki sposób, jedni drugi brzemiona noście, tak wypełnicie zakon Chrystusowy. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie wychodzili naprzeciw, tak? Ale ostrzeżenie bardzo wielkie w 3 wierszu daje. Mówi, jeśli bowiem ktoś mniema, myśli, tak? Że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Najgorzej jest siebie oszukiwać w sprawach zasadniczych. Można sobie wmawiać różne rzeczy tam drobne dotyczące życia, że jestem silny, jestem sprawny, jestem zdrowy. To czasami pomaga ludziom. Lepiej myśleć pozytywnie niż myśleć negatywnie. Ale nie można siebie oszukiwać, jeżeli chodzi o moją postawę przed Bogiem. I naprawdę potrzebuję tego, potrzebuję Kościoła również, tego żywego Kościoła, tu spotkania na miejscu, żeby ktoś mi powiedział nie tylko miłe słowa, że fajnie wyglądasz, ale też te słowa, które będą napomnieniem, które będą dla mnie wskazówką, które będą mnie naprowadzały na tą właściwą drogę w myśleniu i postępowaniu. Ponieważ życie nie sprowadza się wyłącznie do dobrej zabawy, do jedzenia, do picia, do tego, w co się ubierzemy. Pan Jezus to bardzo wyraźnie mówił. Więc nie można traktować Boga z pogardą. A któż to pogardza Bogiem? Jeżeli chcesz Boga przechytrzyć i przekombinować, to tak naprawdę nim gardzisz. Jeżeli chcesz Boga przechytrzyć, to tak naprawdę nim gardzisz. I tak się dalej bezkarnie nie da żyć. Owszem, Pan Bóg będzie cierpliwy, jest długo cierpliwy. Tak jak powiedzmy, mówimy, że na dzień sądu nastał na Sodomę i Gomorę. Ale to trwało, to trwało, to trwało. Oni sobie grabili, grabili, grabili. Tak, tak samo jak było powiedziane, że nawet o potomkach, Pan Bóg mówi do Abrahama, twoi potomkowie będą aż 400 lat w Egipcie, bo musi się dopełnić wina. Więc dopełnia się nasza wina. Jeżeli nie opamiętujemy się, jeżeli nie idziemy za Bogiem, nie oddajemy Mu swojego życia. Więc nie daj się zmylić. Nie daj się zwieść. W prostych rzeczach, ile razy mówię, ja widzę po sobie, ile razy dałem się oszukać. Dałem się oszukać czemuś, źle spojrzałem, tak jak z tą drogą. Źle spojrzałem, to moment, to była sekunda. Wybrałem złą drogę i już nie było odwrotu. Tak? Są momenty w naszym życiu, że źle wybieramy. Później może być źli na kogoś, no nawet nie na siebie, tak? Ale najważniejsze jest w tym życiu duchowym zastanowić się, czy ja wybieram dobrą drogę, czy idę we właściwym kierunku. Bo zawsze z tym moim działaniem łączą się jakieś konsekwencje. Więc zbierzesz to, co posiejesz, albo zasadzisz, tak? Albo przesadzisz. Na pewno niektórzy przesadzają. Staniesz się tym, co robisz. Jest taka refleksja, pamiętam z dawien dawna, zasiej myśl, zbierzesz czyn. Posiejesz czyn, zbierzesz nawyk. Posiejesz nawyk, zbierzesz charakter. Posiejesz charakter, zbierzesz swoje wreszcie przeznaczenie. Co twoje serce ci podpowiada? W którym kierunku cię ciągnie? W którym kierunku, gdzie widzi twoje serce bezpieczeństwo? Gdzie widzi szczęście? Gdzie widzi powodzenie? W którym miejscu twoje serce to widzi? Musisz sobie ze swoim sercem pogadać. To jest bardzo ważne, żeby rozmawiać ze swoim sercem. Dawid robił to bardzo często. Bo wtedy nie mogę oczekiwać, że zbiorę owoc duchowy, jeżeli nie sieję owocu duchowego. Jeżeli nie sieję na jego polu, to nie zbiorę też tego właściwego owocu. No, łatwo jest wskazywać na takie ostre rzeczy, niemoralność, jakieś pijaństwo, narkotyki i tak dalej. No to oczywiste jest, że z tego będą jakieś konsekwencje. Prędzej czy później. Tak? I to nie musi się wydarzyć już dzisiaj. To nie musi się wydarzyć jutro. Ale któregoś dnia będą konsekwencje tego wszystkiego. Znowu tutaj ktoś powie, no ale przecież nawet tak wielu ludzi uniknęło kary, mieli krew na ręku mieli. I oni uniknęli kary. Ja mówię, to jest dzisiaj, to jest jutro. To nawet niektórzy dożyli się sędziwego wieku. Niektórych dopadł wymiar sprawiedliwości, ale wielu, naprawdę wielu nigdy nie poniosło żadnej odpowiedzialności tutaj na ziemi. Czy Bóg jest sprawiedliwy? Bóg jest sprawiedliwy. I powiem, tak, tak, to tym przestępcom to się należy. Ale co ze mną? Co ze mną? Nie daj się oszukać, Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. I nie ujdzie ci na sucho. On widzi, On słyszy. I On we właściwy sposób, we właściwym czasie zareaguje, rozliczy, nawiedzi sądem taki, jaki jest potrzebny ze względu na nasz grzech. Czy Bóg zrobił wszystko, żeby mnie uratować? A co Bóg zrobił, żeby mnie uratować? Zrobił. Posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa. To jest nasz ratunek. I moim obowiązkiem jest to, żeby nawrócić się. Ja nie jestem w stanie narodzić się na nowo sam z siebie. Ale moim obowiązkiem jest nawrócić się. Uderzyć się w czoło. Gdzie idę? Co ja robię? Ile jeszcze mogę tych treści w internecie oglądać? Ile jeszcze mogę tych rolek przewijać? Ile jeszcze mogę rzeczy zdobywać w tym świecie? Pieniędzy? Ile jest mi potrzebne jeszcze? I co jeszcze? Ile? Zastanów się. Porozmawiaj ze swoim sercem. Bo Bóg udowadnia to wiele, wiele razy. I nawet w życiu swoich ludzi, wracając do Sodomy i Gomory, chociażby Lot i jego żona. Najpierw tylko był blisko, rozbijał namioty w pobliżu Sodomy. Później już tam mieszka i to do tego stopnia, że aniołowie muszą ich za ręce stamtąd wyciągać. I nawet kiedy stamtąd wyszli, żona Lota odwraca się, ponieważ jej serce tam zostało. Jej serce tam zostało. Pokochała ten świat, pokochała wygodę tego świata, bezpieczeństwo tego świata. Trudno, nawet to, że tam było niebezpiecznie być może tam było jakieś złe rzeczy się działy, ale ona to kochała i ona wolała to. Nie chciała iść za Bogiem. Więc tu musimy uważać, ja często o tym mówię, żeby nie zrobić błędu faryzeusza. Błąd faryzeusza, mówimy o tym upadku Bożego Dziecka. Błąd faryzeusza jest taki, kiedy faryzeusz i celnik, pamiętamy tę sytuację, kiedy faryzeusz staje i właściwie rozlicza się przed Bogiem i mówi, wszystko mam na plusie. Wszystko mam na plusie. Wszystko jest okej. Okay. Chodzę do kościoła, ochrzciłem się, daję na ofiarę. Wszystko jest na plusie, prawda, Panie Boże? Jest okej? Okay? Rachunki mamy wyrównane? No, super. I na dodatek nie jestem taki jak tamten celnik. Ci to na ulicy, to a ten w parku, co tam śpi, to jest w ogóle, to już jest takie dno. A ja to jestem. To jest błąd faryzeusza. Tak? Musimy bardzo uważać, żeby nie popaść w coś takiego. Ja już tu jestem, chodzę tutaj, to już wystarczy. Nie jestem przecież taki zły. Pan Bóg na pewno jakoś tam oko przymknie. To tak jak ja to często powtarzam, taki przykład z mojego domu, naszej córki, najstarsza córka miała taki zwyczaj, żeby nie dostać lania, to rozśmieszała mamę. Śmieszkowała, rozśmieszała. Mama już idzie do niej, tak ją, wiecie, ma lanie spuścić, a ona robi żarty sobie, rozśmiesza mamę. No i jak tu przylać takiemu dziecku, nie? Nam się czasami tak wydaje, że my też tak rozśmieszymy Pana Boga. Że my coś tam podsuniemy mu tam. Nie, no fajnie było, przecież tak nie byłem taki zły, była taka śmieszna, takie sytuacje były. Machnijmy na to ręką. Nie. Bóg jest poważny i Bóg stoi za swoim słowem. Druga rzecz jest taka, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, powinęła ci się noga, tak jak tutaj temu człowiekowi, musisz pamiętać, masz orędownika. Masz przyjść, masz nazwać, wyznać swój grzech. Prawda? Mam przyjść do Boga. I jeszcze trzecia może być sytuacja, że ktoś może mówić, że jest Bożym dzieckiem, ale żyje właśnie tylko dla siebie. Mówi, że jest Bożym dzieckiem, ale żyje dla siebie. Żyje po swojemu. On lepiej wie. I to jest nasza największa trudność każdego z nas. Ja wiem, ja swoje wiem. Ja nie wiem, czytam od dzieciństwa Biblię, wszystko wiem. Mamy się opamiętywać. I tutaj te słowa właśnie tego dotyczą. Nie myśl o sobie za dużo. Uważaj na to, jak żyjesz, bo za to Bóg pozwie cię na sąd. Bo Bóg nie da się z siebie naśmiewać. W naszej kulturze jest takie kłamstwo, które jest bardzo powszechne, bardzo lubiane, bardzo akceptowane. Można grzeszyć bezkarnie. No, nie używając oczywiście słowa grzech, ale możesz robić to, co robisz, i nikt cię za to nie może sądzić. Nikt nie powinien cię osądzać. Taki po prostu jesteś i tak możesz żyć. Żyj tak, jak uważasz. Nie ma po prostu konsekwencji. Nie ma konsekwencji tego, jak żyjesz. Wszyscy pijacy to są zabawni ludzie. Tylko niektórzy są jakimiś nieudacznikami, którym się nie udaje, ale to by się uda, na pewno. Są jacyś szaleńcy być może, to strzelają do innych, znowu tam w szkole gdzieś strzelali, ale to nie tutaj, nie ty. To ciebie nie dotyczy w ogóle. Niemoralność seksualna? No ale ja tylko oglądam filmy takie romantyczne. To, że oni tam wszyscy żyją na kocią łapę, to, że tam są wszyscy po rozwodach, to jest normalne właściwie. To trzeba zaakceptować. Taka jest kultura. Trzeba się z tym oswoić. Tak jak, wiecie, tak jak w Sodomie. To jest normalne. Aborcja czy jakieś, to nie, to po prostu każdy ma prawo do decyzji o sobie i tak dalej. Wszystko trzeba zaakceptować. I tak dalej, i tak dalej. Łatwo szafować takimi sformułowaniami, łatwo mówić o tym w taki sposób, ale tak ten świat żyje. Jakby cudzołóstwo, rozwód, to było fajne rzeczy, to tylko trzeba ładnie ubrać słowa, do psychologa posłać, wszystko będzie okej, okay. Wszystko będzie okej. Okay. Nie ma właściwie problemu. Rób to, na co masz ochotę. Rób to, na co masz ochotę, to tak jak ze swędzeniem, jeżeli cię swędzi, no to musisz się podrapać. Jak masz jakieś pragnienie, no to musisz je spełnić. No, mało tego, Pan Bóg powinien ci zapewnić to, żeby na to twoje pragnienie spełnić. A jeżeli nie spełnia, to się pogniewaj na Pana Boga jeszcze. Jeszcze raz, wracamy do tych słów. Nie daj się zwieść, nie daj się oszukać. Bóg nie pozwoli na szydzenie ani z siebie, ani ze swojego słowa. Bóg nie pozwoli na to, żeby szydzić z Niego i z Jego słowa. Na końcu zbierzesz to, co siejesz. Znowu ktoś powie w taki sposób, no ale większość ludzi, którzy mnie otaczają, to są fajni ludzie. No są fajni ludzie, moi sąsiedzi są bardzo mili. Tam nie ma pijaństwa, tam nie ma cudzołóstwa. Ojejku, oni mogą być przykładem dla niejednego wierzącego człowieka. Nie jest tak? Porządni ludzie. Problem jest tylko taki, że oni to są tak zwani szczęśliwi ateiści. Oni żyją tylko dla siebie. Żyją od wydarzenia do wydarzenia, od jakiejś tylko myślenia o tym, kiedy będzie ewentualnie jakieś wydarzenie, albo jakaś rzecz, albo jakaś coś miłego. Od czegoś miłego do czegoś miłego. Wcale to nie są jakieś złe rzeczy. Ale nie myślą o swojej duszy. Nie myślą, gdzie spędzą wieczność. Owszem, mają swoje przekonania, że wszystko będzie okej, okay, że wszystko będzie dobrze. Ale to, że ja w coś wierzę, nie znaczy, że tak musi być. To, że ja mam jakieś przekonanie do tego, wcale nie znaczy, że tak musi być, bo ja sobie tak to pomyślałem. I ja tak bym chciał, żeby było, bo ja w to wierzę. Potrzebujemy chleba życia, potrzebujemy wody życia, potrzebujemy tego, co daje nam Boże Słowo i społeczność z Bogiem. To jest nam potrzebne. Na początku widzieliśmy Pinokia. Pamiętacie, co Pinokio zrobił? Co on zrobił? On chciał otrzymać więcej dukatów, więc pomyślał, że jeżeli zasadzi parę dukatów, to on dostanie więcej tych dukatów. Tak? No, tym się trudni w większości świat. To, co przed chwilą powiedziałem. Tak? Jak pomnożyć swoje dobra? I nie ma w tym nic złego, jeżeli uczciwie pracujesz i pomnażasz swoje dobra. Nie ma w tym nic złego. Nie ma nic złego w tym, że chcesz osiągnąć sukces. Jakakolwiek jest twoja dziedzina. Tak? Mam nadzieję, że coś jest moralne i uczciwe. Tak? Nie ma w tym nic złego. Ale jeżeli jesteś naiwny, że siejesz tylko z ciała i tylko dla swojego ciała, dla przyjemności, tylko według tego, według ciebie, jak to ma być, to nie bądź naiwny. No nie zbierzesz owocu duchowego z tego, co będzie tylko cielesne. Więc w następnym świecie będziemy zbierali to, co tutaj tak naprawdę zasadziliśmy. Będziemy zbierali żniwo. Zobaczcie, to tak jak z dziećmi, które są w łonie matki. Łono matki nie jest ich docelowym miejscem. One nie są tam na zawsze. To jest chwila. To jest 9 miesięcy, aż albo tylko tyle. I w końcu przychodzi czas rozwiązania. Podobnie jest z tym naszym życiem. Przyjdzie czas rozwiązania. Przyjdzie czas opuścić to nasze miejsce i będzie czas spotkania z Bogiem. I Bóg się pyta, jak się bawiłeś? No, bawiłem się świetnie. Zabawiłem się na śmierć. Zabawiałem się na śmierć. Nie, dla nas powinna być wskazówka siej dla ducha. Siej nie dla ciała, ale skoncentruj się właśnie na wierze, na posłuszeństwu Bogu. Skoncentruj się na szukaniu Jego woli, na czytaniu Jego słowa, na kultywowaniu właśnie Jego owocu w swoim życiu. Bo z tego jest owoc duchowy. To ma wpływ na moje życie z Bogiem. Nie przez owoc jestem zbawiony, ale owoc Ducha Świętego jest wyraźnym znakiem, że jestem zbawiony. Posłuszeństwo Bogu, Jego Słowu jest znakiem, że jestem zbawiony. Chrześcijanin, który to Spurgeon powiedział, chrześcijanin, który się nie modli, w ogóle nie jest chrześcijaninem. Chrześcijanin, który nie potrzebuje czytać Bożego Słowa, czy on jest w ogóle chrześcijaninem? Więc Paweł przypomina tutaj właściwe priorytety. Nie przestawaj czynić dobrze. Nie przestawaj trwać w tym, co Bogu się podoba i uważaj na to, żeby nie pogardzić tym bratem, który upadł. Uważaj na to, żeby nie pomyśleć o nim, że jest jakiś do niczego, a ty jesteś lepszy, bo ty nie upadasz. Uważaj w każdą stronę i ty, który upadasz, i uważaj ty, który myślisz o tym, który upadł. Więc możemy też zapytać właśnie, dlaczego niektórzy chrześcijanie wzrastają w świętości, a inni nie. Jedni wzrastają w świętości, drudzy wzrastają w obojętności. I to Biblia kilka razy powtarza i o tym mówi, że z czasem to wszystko rośnie, to wszystko idzie do pewnego punktu. Bo łatwo jest wierzyć Bogu wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze. Kiedy mi się nie powinęła noga, kiedy komuś się nie powinęła noga. Łatwo jest wtedy wierzyć Bogu. Gorzej jest wtedy, kiedy mamy trudności. To wcale nie muszą być jakieś straszne kryzysy. To może być to, co powiedziałem. Coś mi nie wyszło. Coś poszło nie tak. Złą decyzję podjąłem. Kto jest winny? Zawsze ktoś inny jest winny. Ktoś, kto obok mnie jest. Świętość też jest żniwem. Świętość też jest żniwem. Jeżeli chcemy wzrastać w duchowej dojrzałości, to pomyśl, kim się otaczasz. Czym się otaczasz? Czego słuchasz? Co czytasz? Z kim rozmawiasz? Czym się budujesz? Pomyśl o tym. W jaki sposób budujesz swoją duszę? Co ma wpływ na twoją duszę? Tak jak myślimy o naszym zdrowiu, a tego nie brakuje, to jest ostatnio bardzo modne, co jemy, tak? Tego unikam, a to jest dobre na to. Rozmawiamy o tym. No okej, okay, to jest okej, okay. Nie ma w tym jakiejś tam... Ale pomyśl o tym też, czy myślisz o diecie duchowej? Z kim się spotykasz? Czego słuchasz? Bo co posiejesz, to zbierzesz. Co posiejesz? A coś zawsze siejesz. A coś zawsze siejesz. I zbierzesz dokładnie to, co posiałeś. Czy to są jakieś duchowe zobowiązania? Czy to jest regularne życie duchowe zboru? Ile razy takie, sam to wiem, sam po sobie, że jest spotkanie w czwartek i nagle mnie przychodzi słabość. Jestem śpiący, jestem przecież taki zmęczony. Należy mi się odpoczynek. Przecież no, ojej, to jest takie trudne, to jest tak daleko przecież. Mam przecież ponad kilometr mam do zboru. Żartuję. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o regularne życie zborowe? Jak wygląda moje życie ze słowem, z modlitwą, jeżeli chodzi o ofiarność, jeżeli chodzi o miłosierdzie, okazywanie komuś miłosierdzia, duchowa służba? Więc jak możesz oczekiwać, że zbierzesz owoc ducha, jeżeli nie siejesz dla ducha? Zbierzesz to, co zasiałeś. Historyjka. Prosta, szybka. Ile czasu? Ajajaj. Pewien człowiek, to działo się w Ameryce, prawdziwa historia, to dało się tam jeszcze po wojennych czasach. Na początku było niby śmiesznie, ponieważ rodzina się spotkała, rozmawiali jak zwykle o tym, co u nich, tak? I wujek się podzielił, słuchajcie, ja zrobiłem taki interes życia chyba. Ja zainwestowałem w takie, to u nas to jest takie mało popularne, dopiero teraz niektórzy w ogóle tym się zajmują. Dla mnie to jest na przykład czarna magia. Inwestowanie pieniędzy w rozwój jakiejś firmy, tak? Czyli na giełdzie to się mówi grać albo coś w tym rodzaju. Albo jakieś papiery wartościowe kupowanie. On mówi, kupiłem udziały w firmie. Japońska firma, wiecie, Japonia przegrała, to było tuż po wojnie. I nazywa się jak? I on tam znalazł Fuji. Ale się, wszyscy się śmialiśmy do rozpuku. Aleś wujek wtopił. Fuji, jakie śmieszne. Fuji. Dzisiaj wszyscy wiedzą, co to jest Fuji. Fuji to była dobra, bardzo dobra, rozwijająca się firma i on zarobił na tym krocie. Mówi, najpierw myśmy się śmiali z wujka, a potem wujek śmiał się z nas. Kto z kogo się śmieje dzisiaj? Psalm 37. Jeszcze szybko, pozwólcie, mam nadzieję, że wy jesteście takimi ludźmi słowa, więc wam to 30 minut dopiero minęło, także jeszcze spróbuję zdążyć troszeczkę zrobić. Ach, to był slajd, którego pominąłem, przepraszam. Psalm 37, tylko 11 wierszy. On właśnie bardzo dużo mówi o zaufaniu. Przepraszam, tego jest dużo, ale możemy otworzyć swoje własne Biblię i zobaczyć. Tam co jest na czerwono. Zobaczcie, nie gniewaj się, nie zazdrość. Bo co? Bo drugi człowiek nawalił. To samo, co tu mieliśmy. Drugi człowiek jest powodem mojego potknięcia w jakiś sposób. Tak? Nie gniewaj się, nie zazdrość. Oni żyją tak, jak chcą i wydaje się, że uchodzi im to na sucho. Jeszcze mówi później na czerwono, zobaczmy, 7 wiersz. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści. 8 wiersz. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. I gdybyśmy to rozważali dalej, zobaczylibyśmy, że ten gniew na drugiego człowieka, uważajmy teraz uważnie, to tak naprawdę jest gniew na Boga. Tak? Tak naprawdę oskarżamy Boga. Boże, ten człowiek jest do niczego. Oszalałaś. Tak powiedzieli do niej, oszalałeś. Może ktoś powie do drugiego człowieka w jakiś sposób. Jesteśmy zdenerwowani czymś tam. Może nawet wydaje nam się słuszna sprawa. Nawet święcie oburzeni możemy być, tak? Święcie oburzeni. Ale przez cały czas pojawia się też tam takie słowo, 3 wiersz, idziemy na niebiesko. Zaufaj Panu, czyń dobrze. 4 wiersz, no bardzo związany z tym właściwie. Rozkoszuj się Panem. To jest najtrudniejsze przykazanie, zawsze to powtarzam. Rozkoszuj się Panem. 5 wiersz, powiesz Panu całą swoją drogę. Dalej, zaufaj Mu, On wszystko dobrze uczyni. Tak? Jak to mam zrobić? Jak to mam zrobić? No po pierwsze, uznać swoją pozycję. Uznać swoje życie. Jestem chory. Jestem chromy. Jestem ślepy. Potrzebuję, otwórz moje oczy, potrzebuję tej maści, potrzebuję uzdrowienia Cię, potrzebuję, żebyś mnie wskrzesił w ogóle. Do nowego życia. I dalej ta nadzieja się przejawia w 7 wierszu. Zdaj się w milczeniu na Pana, złóż w Nim nadzieję. 9 wiersz, druga część. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Nadzieja w Panu położona. Tylko taka nadzieja jest w stanie przetrwać i przeprowadzić nas przez to życie. I jeszcze jeden fragment. Tak bardzo szybciutko, z Ewangelii Mateusza, ponieważ to, co robimy też, to nie chodzi o to, żeby naćkać dużo tego Bożego Słowa, ale ważne jest to, żebyśmy umieli czytać i rozumieć. To, bo sam pamiętam, ja nie rozumiałem tego fragmentu. Długo tego nie rozumiałem, nie wiedziałem, o co chodzi. Uczono nas w zborze, że to dotyczy pijaków. Chodzi mi o ten werset, kiedy mowa jest o tym, żeby nie dawać wieprzom pereł, nie rzucać pereł przed świnie i nie dawać tego, co święte, psom. Ale zaczyna się od czegoś takiego. Mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. No świetny werset. Nie chcę być sądzony. Tak? Czyli ja nikogo nie sądzę. Niektórzy nawet takie koszulki mieli z takim napisami. Nikogo nie osądzam. Ktoś mówi mu o swoim życiu, na przykład o jakiś tam, jak on żyje w nieuczciwy sposób, głupi sposób. Ja nikogo nie sądzę. Ja nikogo nie osądzam. To jest głupie. Żeby szybko to skończyć, to jest głupie. Po pierwsze, nikt nie jest w stanie nie sądzić. My wszyscy sądzimy. Tak? Żeby to usiadło nam w głowie. Wszyscy, gdybyśmy nie osądzali, to musielibyśmy być bez rozumu. Bez gustu. Bez jakiego, no, tak nie miał opinii. Sądzisz. Patrzysz na siebie, patrzysz na innych, sądzisz. To jest powiedziane w przypowieści, to jest powiedziane w takim sarkazmie, nie w taki sposób, że a, właśnie, to teraz ja mam nikogo nie sądzę. Dobrze, to ja nikogo nie sądzę. Ktokolwiek tu w zborze grzeszy, ja nikogo nie sądzę. Nie, 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 ja nie sądzę. To jest niepoważne. My sądzimy. Problem polega na tym, że mamy zły osąd, ponieważ nasze widzenie jest zniekształcone. Jeżeli ja źle widzę Boga, źle widzę Jego Słowo, to mój ogląd wszystkiego jest zniekształcony. I nie jest problem główny w drugim człowieku. Główny problem jest we mnie, w moim oku, które źle widzi. To jest problem. Ale o co chodzi z tymi świniami? Tak nadążamy? Bardzo ważne to jest. O co chodzi z tymi świniami i z tymi psami? No to są bardzo cenne rzeczy. Święte komu należy się? Świętemu Bogu. Perły. Coś, co rodzi się w bólu, rodzi się gdzieś tam w ciemności. Rodzi, to jest coś cennego, coś kosztownego. Komu to powinniśmy dać? No, ja mówię, uczono nas na podstawie tego, że to nie powinniśmy Ewangelii głosić pijakom. Nieprawda. Po prostu. Nie będę tego rozwijał. Nieprawda. O wiele ważniejsza kwestia jest taka, że to, co jest najcenniejsze, nie oddajesz Bogu. Twoje oczekiwania, bo dajemy też po to, żeby otrzymać. Dajemy po to, żeby mieć uznanie od Boga, żeby mieć uznanie, żeby być przyjętymi przez Boga. A jeżeli ty to, co najcenniejsze dla swojego życia, swój czas, swoje pieniądze, swoje siły, swoje wszystko to, co masz, swoje serce oddasz świniom i wieprzom, to zobacz, co się stanie, bo na koniec one cię rozszarpią. One się w końcu obrócą i cię rozszarpią. Koniec będzie taki, że one cię obrócą i rozszarpią. Tak będzie w tym świecie. Tak będzie z każdym, który ufa, całe swoje życie, serce oddaje temu światu. To tak samo dotyczy, zwróćcie uwagę, nie wiem, czy kiedykolwiek robiliście, czytaliście w jakiś sposób, a może to ja jestem tym wieprzem, czy tym psem. W jaki sposób? Ale w taki sposób, że drugi człowiek chce położyć swoje zaufanie we mnie. Chce widzieć we mnie swoje zbawienie. A my to robimy ciągle, my to często robimy. Nie tylko w związkach małżeńskich, tak samo w relacjach, tak samo w zborze. Chcemy położyć swoje całkowite zaufanie, bezpieczeństwo. On, ona będzie moim spełnieniem. Ja mu oddaję, ja jej oddaję swoje serce. Rozumiemy? To jest ta kwestia tutaj. To jest złe patrzenie. Tylko Bóg jest naszym ratunkiem. Tylko Jezus Chrystus. Jezu, ufam Tobie. Dlatego następne wiersze dotyczą czego? Siódmy wiersz. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. Kto to zrobi? Bóg to zrobi. W niewłaściwe drzwi pukałeś. Niewłaściwej osoby prosiłeś o ratunek. U niewłaściwym miejscu szukałeś swojego ratunku, swojego bezpieczeństwa i ciepła. Tylko u Boga, tylko w Chrystusie. Nie wiem, jak jeszcze wyraźniej mam to powiedzieć. Przesłanie dzisiejsze jest takie, jeszcze raz. Co siejesz, to zbierzesz. A musisz całe, wszystko co masz, musisz zaufać w jednym miejscu. Musisz postawić tylko na jedną kartę. Nie ma czegoś takiego, jak to jest taka gra, jest, że tam ludzie stawiają pieniądze i tam nagle coś tam przepada. Może tu, więc tam na dwie postawimy, na trzy, czy jakoś tam trochę przepadnie, to trochę nam zostanie. Niektórzy tak myślą, że z Bogiem tak można zrobić. Nie da się tak zrobić. Musisz wszystko postawić na Niego i trwać przy Nim. I może ci się wydawać, że inni mają lepiej. Dawid nieraz o tym mówi. Z żalem wielkim. Ale jednak Bóg jest jego ratunkiem, jego nadzieją, jego zbawieniem. I tak też niech będzie z nami. Powstańmy do modlitwy.